Nie można żyć bez światła, ono daje moc.
Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Co pozwala trwać za czarnym horyzontem, znaleźć krople dnia, co ocali nas, nadzieję da.
Kardynał Diaz został nowym prefektem Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Papież przyjął nowego ambasadora Hiszpanii przy Watykanie oraz drugą grupę biskupów kanadyjskich. Rozpoczniemy od watykańskich aktualności dnia. Następnie naszym gościem będzie założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, Janina Ochojska-Okońska. W sobotnim magazynie 20 maja wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Bo nadzieja jest tak delikatna.
Kardynał Crescenzio Seppe został arcybiskupem Neapolu, a w jego miejsce na czele Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów stanie kardynał Ivan Diaz. Benedykt XVI przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez kardynała Michele Giordano z funkcji arcybiskupa metropolity Neapolu. Jego następcą papież mianował 63-letniego kardynała Seppe, który od 2001 roku do tej pory kierował watykańską dykasterią misyjną.
Z kolei nowo mianowany przez papieża prefekt Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów ma 70 lat i jest Hindusem. Do tej pory kardynał Diaz był arcybiskupem rodzinnego Bombaju. Poprzednio przez 30 lat pracował w dyplomacji watykańskiej, kierując m.in. sekcją sekretariatu stanu odpowiadającą za relacje stolicy apostolskiej, także z Polską. Brał udział w nawiązywaniu kontaktów dyplomatycznych z władzami PRL-u w latach 70.
Naznaczenie rodziny opartej na małżeństwie oraz nauki religii w szkołach wskazał papież, przyjmując nowego ambasadora Hiszpanii przy stolicy apostolskiej. Francisco Vázquez złożył dziś listy uwierzytelniające.
W przesłaniu przekazanym nowemu ambasadorowi Benedykt XVI zwrócił uwagę na bogate chrześcijańskie dziedzictwo Hiszpanii i na przynależność większości jej mieszkańców do Kościoła katolickiego. Swobodę jego publicznej działalności gwarantują porozumienia między państwem hiszpańskim a stolicą apostolską z roku 1979. Kościół broni godności i praw człowieka, zabiega, by żadne z nich nie było naruszane przez jednostki ani instytucje. Opowiada się za prawem do życia oraz do narodzenia i wychowania w rodzinie, której roli nie można zaciemniać innymi formami współżycia. Papież wyraził nadzieję, że biorąc udział w światowym spotkaniu rodzin w Walencji, będzie miał okazję głosić wartości rodziny opartej na małżeństwie. Przypomniał też niezbywalne prawo do wyznawania własnej wiary i wychowywania zgodnie z nią potomstwa, bez żadnej dyskryminacji, nawet ukrytej. Zwrócił uwagę, że w Hiszpanii liczni rodzice domagają się dla swych dzieci nauki religii w szkołach publicznych. Świadczy to, że uznają jej znaczenie dla formacji młodych pokoleń. Zasada ta stanowi podstawę porozumienia w tej sprawie między Hiszpanią a Watykanem.
Doświadczenia o nadziei oraz żarliwego głoszenia blasku Chrystusowej prawdy zachęcił Benedykt XVI biskupów kanadyjskich z północno-wschodniej części kraju. 5 z nich przyjął na audiencji prywatnej, a następnie spotkał się z całą grupą hierarchów.
Ojciec Święty zauważył, że Kanada dotkliwie odczuwa skutki laicyzacji, zaś próby budowania człowieczeństwa bez uwzględnienia ładu Bożego prowadzą do usunięcia z ludzkiej perspektywy doświadczenia prawdziwej nadziei. W takiej sytuacji trzeba, aby programy katechetyczne pogłębiały u wiernych miłość Chrystusa i Kościoła. Szczególną uwagę należy zwrócić na krzewienie nierozdzielnej więzi między magisterium Kościoła, wiarą poszczególnych osób oraz jej świadczeniem w życiu publicznym. Tylko w ten sposób można przezwyciężyć rozdarcie między Ewangelią a kulturą. Benedykt XVI podkreślił, że w katechezie należy ukazywać żywą tradycję Kościoła. Zachęcił do aktywnego udziału w tej posłudze ludzi młodych.
Papież nawiązał też do podejmowanych przez biskupów kanadyjskich planów reformy sieci diecezjalnej i parafialnej.
Reorganizacja parafii jest zasadniczo praktykowaniem odnowy duchowej. Wymaga ona duszpasterskiego krzewienia świętości, aby wierni pozostali wrażliwi na wolę Boga, w którego prawdziwym życiu uczestniczymy, stając się współuczestnikami Bożej natury. Taka świętość, czy też wewnętrzna komunia przez Chrystusa w Duchu Świętym, wzmacniana jest m.in. przez autentyczną pedagogikę modlitwy, przez wprowadzenie w życie świętych. także poprzez rozliczne formy duchowości, które upiększają i pobudzają życie Kościoła, przez regularne uczestnictwo w sakramencie pojednania, przez przekonującą katechezę odnośnie niedzieli jako dnia wiary, dnia niezastąpionego, dnia chrześcijańskiej nadziei. Jestem pewien, że odkrycie na nowo Jezusa Chrystusa, słowa, które stało się ciałem naszego Zbawiciela, doprowadzi do ponownego odkrycia tożsamości osobistej, społecznej i kulturowej wiernych. Unikając pomieszania różnorodności i komplementarności charyzmatów i funkcji duchowieństwa oraz laikatu, umocniona tożsamość katolicka ożywi pasję ewangelizacji, właściwą powołaniu każdego wiernego i naturze Kościoła.
Księdze naszych dni od pierwszych stron wije się ukryty nurt, nieznany prąd, cichutki strumyk ten, drzemiący w nas ciemny sen.
Jak pomagać dzieciom z ubogich rodzin? Jak za symboliczną złotówkę ulżyć ludności cierpiącej skutki wojny w Afganistanie, Czeczenii, Sudanie, czy też tragedii tsunami na Sri Lance? Te pytania stawia sobie i konkretnie na nie odpowiada Polska Akcja Humanitarna. W magazynie 10 maja opowiadała nam o tym jej założycielka Janina Ochojska-Okońska. Dziś druga część tej rozmowy, gdyż obszarów ludzkiej biedy na świecie nie brakuje. Pani Janino, Polska Akcja Humanitarna pomagała także w Iraku. Ta pomoc była chwilowo zawieszona, jak jest obecnie.
W Iraku właściwie cały czas prowadzimy pomoc, tyle że nie ma tam polskich koordynatorów na terenie Iraku. To oczywiście spowodowało zmniejszenie pomocy, ale nadal z pieniędzy MSZ-u polskiego remontujemy ujęcia wodne, a w tej chwili budujemy też 3 bazary, które będą miejscem pracy dla kilkuset osób, które dzięki temu będą mogły utrzymywać swoje rodziny. I tutaj finansuje to UNDP, które potem będzie dawało takie pieniądze na rozpoczęcie jakiejś działalności. A my zajmujemy się samą techniczną stroną tego projektu. No i powiem tak, czekamy, kiedy będziemy mogli wrócić do Iraku, ponieważ jedynie poprzez obecność na miejscu można ludziom pomagać dobrze. I my się tego też uczyliśmy od misji kościelnych, ponieważ właśnie misje kościelne polegają na tym, że siostry czy księża są obecni na miejscu, mają kontakt z ludźmi i tylko wtedy można tak naprawdę ludziom pomóc. Oczywiście nasze misje polegają tylko na pomocy, ale też właściwie można powiedzieć, uczymy ludzi na przykład takiego samoorganizowania się, namawiamy ich do założenia organizacji lokalnych, uczymy ich tego, w jaki sposób sobie radzić z różnymi problemami, więc jest tutaj bardzo duże podobieństwo.
I chyba w tym duchu powstały 2 kolejne ośrodki, Centrum Pomocy Uchodźcom, Centrum Pomocy Repatriantom.
Te oba ośrodki są związane z naszą działalnością, dlatego że wcześniej jeździliśmy do Kazachstanu z pomocą i organizowaliśmy tak zwane pielgrzymki Polaków z Kazachstanu. To była jedna chyba z najpiękniejszych naszych akcji, która trwała przez 6 lat. Polegała na tym, że osoby, które fizycznie zostały zesłane, czyli już starsze osoby, przyjeżdżały na święta Bożego Narodzenia do Polski, były przyjmowane przez polskie rodziny. Program zawsze był taki, że byliśmy w Krakowie, tam kardynał Macharski zawsze zapraszał na Wigilię, odprawiał mszę specjalną dla nich, potem Częstochowa, no a potem już do rodzin i dzień przed odlotem po Nowym Roku spotkanie z kardynałem Glempem, potem już odlot do Kazachstanu. Natomiast jak wprowadzono ustawę repatriacyjną, to zaprzestaliśmy tych pielgrzymek, ponieważ teraz jest możliwość powrotu do Polski i stąd wzięli się ci repatrianci, którzy są w Polsce, no a uchodźcy przyjeżdżają do Polski z tych krajów, gdzie są wojny, gdzie są katastrofy, pochodzą z krajów, gdzie są prześladowania religijne, prześladowania rasowe, polityczne i próbują znaleźć miejsce w Polsce. I jedna i druga grupa ma bardzo podobne problemy. W związku z tym właściwie nawet teraz jesteśmy na etapie łączenia tych dwóch działów, ponieważ one potrzebują takiej pomocy w integracji w społeczeństwie polskim, zrozumienia kraju, w którym mają żyć i w którym mają wychowywać swoje dzieci, ale też ta akcja polega na prowadzeniu edukacji w szkołach i w środowiskach, gdzie ci ludzie żyją. Bo niestety trzeba powiedzieć, że nawet jeśli chodzi o repatriantów, to i oni są przyjmowani jako Ruscy, jako obcy, jako ci, którzy coś zabierają. A przecież tych ludzi jest tak niewielu. I myślę, że po tym, co przeżyli, należy im się powrót do kraju swoich rodziców, bo często to jest już drugie pokolenie. Natomiast jeśli chodzi o uchodźców, to w Polsce tak naprawdę jest ich niewielu i ja uważam, że my powinniśmy przygotować się na o wiele większą falę uchodźców. A uchodźcy przynoszą ze sobą odmienną kulturę, odmienne zwyczaje, jakieś takie bogactwo. Zresztą, co jest bardzo ciekawe, z różnych krajów, gdzie prześladowani są chrześcijanie, oni wybierali Polskę, często właśnie ze względu na papieża Jana Pawła II. Bo wydawało im się, że Polska właśnie jest takim krajem, który ich najlepiej przyjmie. No niestety, ze smutkiem muszę powiedzieć, że nie zawsze to miało miejsce. Także taka edukacja w kierunku uchodźców jest niezwykle potrzebna.
Rzeczywiście potrzeba takiej edukacji, jeżeli chodzi o uwrażliwianie ludzi na potrzeby uchodźców, ale po prostu na ludzką biedę. Chyba w tym nurcie można widzieć to, że Polska Akcja Humanitarna włączyła się do projektu Glen.
Projekt Glen jest takim projektem skierowanym do młodych ludzi, którzy mają możliwość wyjechania do różnych krajów tak zwanego trzeciego świata, czy krajów południa, bo to teraz różnie się określa. W każdym razie do krajów bardzo biednych. Najczęściej są to kraje afrykańskie i tam pracują przez 3 miesiące w lokalnych organizacjach. To jest dla nich możliwość poznania sytuacji w innych krajach niż takich, w których zazwyczaj bywają, gdzie jadą na wakacje albo gdzie jadą zarabiać pieniądze do krajów na przykład Europy Zachodniej. I na razie ta możliwość wysyłania to 9 osób rocznie, to nie jest dużo. Niemniej z tych młodych ludzi później, mamy nadzieję, będą rekrutowali się również nasi pracownicy. Czyli ci młodzi wolontariusze nabędą też doświadczenie pracy w takich krajach jak Ghana, jak Tanzania, jak Uganda. No, również w Indiach i na Sri Lance w ramach programu Glen byli młodzi ludzie. Ten program Glen jest częścią dużego programu edukacji humanitarnej, który prowadzimy. My Polacy jesteśmy bardzo ofiarni i na przykład jak jest tsunami, czy powódź w Polsce, czy akcja pajacy, ludzie bardzo chętnie dają pieniądze. Natomiast niestety nie jesteśmy narodem, który ma świadomość biedy na świecie. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy i skończy się ten dzień, będzie można podsumować i zrobić bilans. Umrze 24 tysiące ludzi z głodu, 6 tysięcy dzieci z powodu braku dostępu do pitnej wody, 28 tysięcy dzieci z powodu uleczalnych chorób, 1400 kobiet w ciąży z powodu braku opieki i tak dalej, i tak dalej. Taki jest nasz świat. I oczywiście to nie oznacza, że należy teraz rozpaczać, tylko trzeba myśleć o tym, co możemy zrobić, w jaki sposób możemy wnosić w ten świat dobro. Ojciec Święty Jan Paweł II to pokazywał bardzo wyraźnie, on wręcz wskazywał, pamiętam, w Ełku w 1999 roku na działania organizacji. Mówił o wolontariacie i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, myślę, w tym przekazie, jeden drugiego ciężary noście. I my chcielibyśmy, żeby Polacy nauczyli się nosić ciężary tych ludzi żyjących w krajach, gdzie umierają ludzie z głodu i spragnienia, gdzie ludzie żyją poniżej granicy ubóstwa, nędzy, właściwie to trudno jakoś nazwać, stan, w którym ci ludzie żyją. Chcemy budować świadomość w Polsce tego, że nie jesteśmy biedakami tego świata i że mamy bardzo wiele dodania, że możemy się dzielić. I uczymy tego, jak to robić, dlaczego to robić. Uczymy o różnych problemach. Z tym programem docieramy przede wszystkim do młodzieży, mając nadzieję, że to oni przekażą tę postawę rodzicom, a później może swoim dzieciom. Ja widzę ogromną potrzebę przebudowania świadomości polskiej w tym temacie. My jednak jesteśmy krajem zamkniętym. Skupiamy się na swoich problemach albo żyjemy problemami krajów nam bliskich. Natomiast tymi krajami, gdzie codziennie ludzie umierają z głodu, nie interesujemy się nawet oglądając czy czytając media polskie. Niewiele można znaleźć informacji na ten temat.
Pani Elino, jest również tak, że kto daje, sam otrzymuje. Polska Akcja Humanitarna działa już ponad 10 lat, 14 bodaj. Co pani otrzymała osobiście poprzez takie właśnie zaangażowanie?
Otrzymałam bardzo wiele. Przede wszystkim bardzo dużo miłości ze strony innych ludzi. Myślę, że ta praca też pozwoliła mi popatrzeć na świat inaczej. Zrozumieć, przynajmniej częściowo, na tyle, ile to jest możliwe, jego potrzeby i swoją rolę w tym świecie. Czy ja czuję się powołana do tego, żeby nieść dobro, żeby powiększać to dobro w świecie. I to uświadomiła mi ta praca. Zetknięcie z czasami ogromnymi nieszczęściami, które jest bardzo trudno unieść. Czasami mnie ludzie pytają, jak ja sobie z tym radzę, kiedy widzę taki ogrom nieszczęścia i przecież wiadomo, wszystkim nie mogę pomóc. Ale ja myślę, że człowiek powinien myśleć o tym, co może zrobić dobrego. Powinien myśleć o tym, co może zrobić, a nie o tym, czego nie może zrobić. Ludzie, którzy mnie wychowywali, ponieważ bardzo dużo przebywałam w takich ośrodkach dla dzieci czy młodzieży niepełnosprawnej, zawsze mi mówili, że tobie dano, a nie odebrano. Masz więcej, a nie mniej. Czyli to cierpienie, kalectwo, które mnie dotknęło, tak naprawdę okazało się być darem. I kiedy widzę cierpienie wielu ludzi, myślę o tym, że to może zabrzmi trudno, ale ja w to jakoś głęboko wierzę, że ono jest darem dla nas, po to, żeby nas przebudzić. Ci ludzie jakby cierpią dla nas, za nas, po to, żebyśmy przebudzili się i pomyśleli, w jaki sposób możemy ten świat budować lepiej. I to, co jeszcze jest bardzo ważne, to to, że wiem, że każdy z nas może to robić. Każdy w każdym miejscu. Że nie ma usprawiedliwienia, że jestem za biedny, że jestem chory, stary, czy bogaty i nie mam czasu. Może to robić każdy z nas. Tylko to, co jest potrzebne, to umiejętność współodczuwania i chęć otwarcia się na to, co dzieje się dookoła nas. Czasami bardzo blisko, bo mamy do czynienia z ludźmi, którzy potrzebują naszej pomocy i czasami wystarczy rozmowa. A czasami to są ludzie bardzo daleko, tylko że to nie ma znaczenia, ponieważ świat jest jeden. Zawsze mówię, woda na świecie jest jedna. Szanując ją tutaj, dajemy ją dzięki temu innym. I to jest to, co najmniejszego, co możemy zrobić, no bo nie każdy może kopać studnie. Ta praca na pewno przemieniła moje życie. Ja zawsze marzyłam o tym, że będę astronomem. Myślałam o pracy naukowej. Wydawało mi się, że spędzę życie na zgłębianiu tajemnicy istnienia świata. I w jakiś sposób to robię. Dlatego, że tajemnica istnienia świata jest w człowieku. I człowiek jest tym światem, wszechświatem. Więc poprzez tę astronomię znalazłam drogę do człowieka. A ten człowiek, który jest cierpiący, no to tak sobie czasami myślę, że może to jest ten Chrystus, który przyszedł i potrzebuje pomocy. No i nie mogę mu odmówić.
Dziękujemy serdecznie za wizytę w studiu, ja za tak osobiste świadectwo. Proszę Państwa, naszym gościem była pani Janina Ochojska-Okońska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pierwsza mierzy ludzki czas zegarem serca i każe ci w burzę iść i mocniej żyć od dziś.
Tu Radio Watykańskie. Wszystkich, którzy chcieliby szerzej zapoznać się z działalnością Polskiej Akcji Humanitarnej, odsyłamy na stronę internetową www.pajacyk.pl. A kończąc sobotni magazyn, dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.